Rozdział 10. Emeral obserwowała twarz Aurai, kiedy razem wyszły z wodospadu na światło słońca. Posępna mina byłej białej zniknęła, gdy głęboko i z przyjemnością odetchnęła świeżym powietrzem. Zauważyła spojrzenie Emeral i uśmiechnęła się. Dobrze znów być na zewnątrz, oświadczyła. Wspięła się na głaz i przeciągnęła się. Mam wrażenie, że od miesięcy już nie latałam. Lubisz to? Auraya uśmiechnęła się znowu. Tak, lot jest taki pozbawiony ograniczeń. Czuję się wtedy swobodna, wolna. Zeskoczyła. Emeral się roześmiała. To tak jak mnie żeglowanie. Tylko ja i łódź i żadnych zmartwień prócz pogody. A tak, pogoda. Lepiej unikać lotów w czasie burzy. Chodzi nie tylko o zimno i deszcz, ale może ci trafić piorun albo możesz się zderzyć z górą ukrytą w chmurach. Zdaje się, że to równie niebezpieczne jak żegluga w sztormie, zauważyła niechętnie Emeral. Auraya zastanowiła się i kiwnęła głową. No więc jak zaczniemy nasze lekcje latania? Nie mam pojęcia. Tym razem to ty masz mnie nauczyć. Rzeczywiście. Auraya rozejrzała się, po czym ruszyła w stronę płaskiej, otwartej polany w dole strumienia. Ale nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Inni biali nie opanowali tej sztuki, ale nie wiem, czy nie byli w stanie, czy to ja jestem złą nauczycielką. Zaproponowałabym, żeby postawić uczennicę w takiej samej sytuacji, w jakiej ty byłaś. Ale Mirar mówił mi, że odkryłaś latanie, spadając z urwiska. Auraya przyjrzała jej się z poważną miną. Możemy tego spróbować. Emeral obrzuciła ją niechętnym wzrokiem. Uznajmy, że to metoda ostatniej szansy. Nie byłoby to aż tak niebezpieczne, jak się wydaje, ciągnęła Auraya. Ale potrzebowałybyśmy wyższych urwisk niż tutaj. Kiedy spadasz, musisz mieć czas, żeby minął początkowy szok. Potem, żeby sobie to przemyśleć. Potem zastosować magię. Właściwie może uznajmy, że to nie wchodzi w grę. Hm? Złapię cię, gdyby się nie udało. Nic ci nie grozi. Emeral postanowiła nie reagować. Nie była pewna, czy aż tak ufa Aurai. A jak próbowałaś uczyć białych? Rzucali się z wieży? Nie. Starali się unieść nad ziemię. Zatrzymały się na otwartym terenie. Więc i ja się postaram. Co mam robić? Wyczuwasz magię wokół siebie? No, oczywiście. Emeral pozwoliła zmysłom dotknąć otaczającej ją energii. A wyczuwasz świat wokół siebie? To podobne wrażenie. Świat? Tak. Mnie jest łatwiej, kiedy się poruszam. Wtedy moja pozycja w stosunku do niego się zmienia. Dlatego spadanie jest przydatne. Świat mija mnie pędem, albo ja mijam świat, więc zauważam zmianę położenia. Emeral zrobiła kilka kroków, próbując wyczuć otoczenie, inne niż to, które normalnie słyszy i widzi. Okrążyła Aurayę. Niczego nie czuję. To podobne do wyczuwania magii. Emeral raz jeszcze obeszła Aurayę dookoła, ale nie poczuła nic zbliżonego do opisu. Auraya zmarszczyła brwi i rozejrzała się. Może nie przemieszczasz się dostatecznie szybko albo daleko. Gdybyś zeskoczyła z głazu, leciałabyś szybciej. Spadanie trwa krótko, więc musisz się skupić. Spróbuję. Przeszły w dół strumienia. Emeral wybrała głaz sięgający jej do ramienia i wdrapała się na czubek. Z góry wydawał się wyższy niż z ziemi. Auraya cofnęła się, zostawiając Emeral dość miejsca. Skoncentruj się. Emeral odetchnęła i zmusiła się do skoku. Wylądowała, tracąc równowagę, ale Auraya przytrzymała ją za ramiona. Poczułaś coś? Pokręciła głową. Za bardzo byłam zajęta myśleniem, jak twardy będzie grunt. Spróbuj jeszcze raz. Może jeśli będziesz często skakać, zapomnisz o gruncie. Zapomnę się bać, chciałaś powiedzieć, pomyślała niechętnie Emerald. Wspięła się na głaz i skoczyła. Zanim Auraya zdążyła zadać pytanie, odwróciła się i znowu podeszła do głazu. Po 20 skokach lądowała już z wyćwiczoną gracją. Udało jej się nawet przy spadaniu nie zapominać o skupieniu na świecie dookoła. Co następne? Zapytała raczej szukając okazji do odpoczynku, niż będąc pewna, że może przejść do dalszej nauki. Auraya się rozpromieniła. Zmieniasz swoją pozycję w relacji do świata, używając magii. Emerald patrzyła na Aurayę, wiedząc, że jej mina wyraża całkowite niezrozumienie. Ale nie dbała o to. Na twarzy Aurayi pojawiło się rozczarowanie. Urwisko może okazać się jedynym sposobem. Może konieczny jest szybki ruch przez pewien czas, żeby umysł mógł się Będę dalej próbować, przerwała jej Emerald. Po chwili jednak przerwała. Bolały ją kolana i kostki. Ciało podpowiadało, że minęło sporo czasu, jednak świat, którego wciąż nie mogła wyczuć, podtrzymywał jakoś iluzję, iż wciąż trwa wczesny ranek. To nie działa, mruknęła do siebie. Musi być jakiś inny sposób. Może gdybyśmy znalazły strome zbocze, mogłybyśmy wyryć dla ciebie rynnę do zjeżdżania, zaproponowała Auraya. To by było prawie jak spadanie. Spadanie? Emerald poczuła dreszcz podniecenia, kiedy wpadł jej do głowy nowy pomysł. Odwróciła się i przyjrzała wodospadowi. Jeziorko, do którego spadały kaskady wody, było dość głębokie. Jako dziecko uwielbiała skakać i nurkować w oceanie. Będzie zimno, ostrzegła Auraya, odgadując jej zamiary. Jeśli wytrzymuję ocean zimą, to poradzę sobie z tą chłodną kałużą, odparła Emerald. Wyniosła z groty linę. Wspinaczka na skałę do szczytu wodospadu nie była łatwa. Wśród wilgoci mech zarastał szczeliny i występy skalne były śliskie. Na górze przywiązała linę do drzewa, a potem związała pętle jako oparcie dla dłoni i stóp. Weszła do wody. Prąd szarpał jej stopy i próbował pozbawić równowagi. Na krawędzi wodospadu siła nurtu wzrosła i starała się ją przekonać, że nie ma innej drogi niż skoczyć. Za pierwszym razem skupię się tylko na poprawnym zeskoku i żeby w tym jeziorku nie stracić przytomności od uderzenia. Zamknęła oczy i sięgnęła pamięcią do czasu, kiedy była młodsza, o wiele młodsza. A wyobrażone potwory żyjące w ciemnych zakamarkach jej domu bardziej przerażające niż skok z urwiska do wzburzonego oceanu. Otworzyła oczy, ugięła kolana, zaczęła przechylać się do przodu i skoczyła w wypełnione wodną mgiełką powietrze. Jeziorko pomknęło na spotkanie i uderzyło ją lodowatym zimnem. Gdy otoczyła ją chłodna woda, instynktownie wygięła ciało w przód i w górę, by skrócić nurkowanie. Kolana stuknęły o dno, a potem płynęła już ku powierzchni. Przemoczone sandały ciążyły jej na stopach, kiedy brnęła do brzegu. Przywołała magię i skierowała ją, by ogrzać powietrze wokół siebie. Auraya siedziała na czubku pobliskiego głazu. Uśmiechnęła się, unosząc brew. Nawet nie próbowałam, wyjaśniła Emerald. Chciałam najpierw sprawdzić, jak ze skokiem. Auraya zerknęła na wiszącą z urwiska linę. Otworzyła usta, ale zamknęła je i wzruszyła ramionami. Trochę rozgrzana i więcej niż trochę podekscytowana Emerald zrzuciła sandały i ruszyła do zaimprowizowanej drabiny. Jeśli muszę skakać z urwisk, żeby się tego nauczyć, pomyślała, mogę przynajmniej mieć przy tym trochę zabawy. Danin otworzył drzwi i się zawahał. Włosy i ubrania pary tkaczy snów lśniły od kropelek wody, a wokół ich stóp formowały się kałuże. Raeli podążyła za jego spojrzeniem i uśmiechnęła się lekko. Ciepły podmuch musnął skórę Danina. Ubrania tkaczy zaczęły parować. Po chwili oboje już całkiem wyschli. Przybyliśmy na wezwanie Elaren Białej, oznajmiła Raeli. To jest tkacz snów Kyn, następca tkacza snów Farecha. Witajcie, Elaren z Białych czeka. Danin wprowadził tkaczy do pokoju. Ella stała przy stole, kilka kroków od tego, co żartobliwie nazywała swoim szpiegowskim krzesłem. Przez chwilę widział ją taką jak tych dwoje, młodą cyrkliańską uzdrowicielkę, którą kiedyś znali i z którą pracowali, odmienioną przez białą szatę bez ozdób, elegancko ufryzowane włosy i łaskę bogów w imponującą, potężną postać. Raeli, tkaczka snów, doradca białych, zaczął prezentację Danin. I tkacz snów Kyn. To jest Elaren z Białych. Ella uśmiechnęła się do obojga. Dziękuję, że przyszliście. Przepraszam za te skromne warunki. Usiądźcie, jeśli macie ochotę. Kiedy oboje siedli na krzesłach, Ella wróciła na swoje miejsce przy oknie. W pokoju nie było więcej mebli, więc Danin stał. Tkacze snów byli spokojni i rozluźnieni. Po rezygnacji Aurai rzadko widywał Raeli, choćby przelotnie w wieży. Mężczyzna był w średnim wieku, miał szczupłą twarz i nosił krótką brodę. Trochę przypominał Daninowi Leyarda. — W czym możemy ci pomóc, Elaren z Białych? — zapytała Raeli. Ella uśmiechnęła się do niej. Miałam nadzieję, że to ja mogę pomóc wam. Kilka tygodni temu powierzono mi zadanie znalezienia sposobu, by przerwać akty przemocy wobec tkaczy snów i szpitala. Jeśli nawet ta wiadomość ucieszyła oboje gości, to jak zauważył Danin, nie dali tego po sobie poznać. Zgodnie z sugestią mojego doradcy, Danina Spera, badałam powody, dla których ludzie mogą źle życzyć wam albo szpitalowi. Dlatego właśnie korzystam z tego pokoju, zerknęła przez okno, by obserwować myśli tych, którzy przechodzą obok szpitala. Tkacze unieśli brwi. Odkryłaś coś użytecznego? Spytała Raeli. Odkryłam. Nie muszę wam przypominać, że niektórzy mieszkańcy tego miasta żywią irracjonalną niechęć do tkaczy snów. Ella spoważniała. Tak było już od bardzo dawna i w niczym to nie wyjaśnia ostatnich napadów. Podejrzewałam, że kilka tygodni temu zdarzyło się coś, co zmieniło podejście ludzi. Urwała na chwilę, spoglądając na swoich gości. Uważam, że przyczyną była wiadomość, że Mirar żyje. Raeli spojrzała ostro. To plotka, rzuciła. Nic więcej. Ella przytaknęła. Plotka, w którą niektórzy uwierzyli dostatecznie, by zabijać tkaczy. Chcesz, byśmy zaprzeczyli tej pogłosce? Zapytał Kyn. Nie uwierzą nam. Nie, zgodziła się Ella. Niektórzy uwierzą tylko w to, w co chcą wierzyć. Większość jednak jest łatwowierna, równie łatwo sprowadzana na manowce bezprawia, jak i z powrotem na drogę praworządności. Musimy znaleźć przywódców, a także pozyskać popleczników. W tym celu Ella przerwała i wyjrzała przez okno. Zmarszczyła czoło, po czym wróciła do rozmowy. W tym celu musimy uspokoić ich lęki. A boją się, jak odkryłam, tego, co się stanie, jeśli Mirar znów zacznie wpływać na tkaczy. Lękają się, że tkacze staną się groźni. Raeli przygryzła wargę, zastanawiając się nad słowami Białej. Zerknęła na Kyna, który marszczył brwi. Chcesz, żebyśmy przekonywali, że jest inaczej? Zapytał. W to też nie uwierzą. Danin myślał, że Ella zaprzeczy, ale ona się nie odzywała. Spojrzał i zauważył, że znowu wpatruje się w okno. Kiedy się odwróciła, wyglądała, jakby myślała o czymś innym, ale ten wyraz szybko zniknął z jej twarzy. — Nie — odparła, patrząc Kynowi w oczy. — Chcę, byście oświadczyli, że nie chcecie mieć nic wspólnego z Mirarem. że tkacze snów radzili sobie bez niego przez ostatnie 100 lat i że nadal będą sobie radzić. Zwróciła się do Raeli, która otworzyła usta, by zaprotestować. Czy znaleziono już tego zaginionego ucznia tkacza snów? Raeli zamknęła usta i pokręciła głową. Sądzimy, że nie żyje. Ella skrzywiła się. Biedny Ranan, westchnęła. Wiem, że moja sugestia cię rozgniewała, ale zapytam otwarcie. Ważniejsze jest życie waszych ludzi, czy lojalność wobec człowieka, który porzucił was na 100 lat, a teraz nie może tu przybyć, by pomagać w zwalczaniu przemocy, którą jego powrót... Przepraszam na chwilę. Szeroko otworzyła oczy, poderwała się i wyjrzała przez okno, a potem odwróciła się gwałtownie i wyszła z pokoju. Tkacze snów popatrzyli zdziwieni na Danina. Wzruszeniem ramion dał znak, że nie ma pojęcia, o co chodzi Białej. Potem ruszył za nią. Była już na dole. Kiedy zaczął schodzić, przystanęła i obejrzała się. — Zostań tu, Daninie! I zniknęła. Danin niechętnie wrócił do pokoju. Raeli podeszła do okna i wyjrzała na ulicę. — Nie widzę nic niezwykłego — oświadczyła. Gdy Danin stanął przy niej, zerknęła na niego i odsunęła się. Zbliżył twarz do szyby i wstrzymał oddech. Ella pojawiła się na ulicy. Przechodnie zatrzymywali się i oglądali za nią ze zdziwieniem, ale nie zwracała na nich uwagi. Ruszyła do sprzedawcy chleba, opartego o swój wózek. Kiedy zdał sobie sprawę, że zbliża się do niego, rozejrzał się nerwowo, jakby szukając możliwości ucieczki. A potem stanął przed nią ze spuszczoną głową. Cokolwiek powiedziała, wywołało na jego twarzy wyraz przerażenia. Odwróciła się i odeszła, a młody człowiek zawahał się i ponownie rozejrzał. Ella zerknęła na niego przez ramię i rzuciła kilka słów. Sprzedawca zgarbił się i powlókł za nią. Kiedy oboje zniknęli z pola widzenia, Danin się cofnął. Na pewno pochwyciła jakieś myśli tego mężczyzny i zobaczyła w nich coś ważnego. Coś bardzo ważnego. Nic innego nie skłoniłoby jej do zaryzykowania ujawnienia, że w sekrecie szpieguje przechodniów przed szpitalem. Milczenie w pokoju szybko stawało się niezręczne. Danin zaczął uprzejmie wypytywać dwójkę tkaczy. Co się działo z Raeli po zakończeniu wojny? Skąd pochodzi Kyn? Tkacz snów był Danwejczykiem, tak jak sugerowało jego imię, ale jego matka pochodziła z Genri. To raczej niezwykłe połączenie. Danin odgadł, że zostając tkaczem snów, mężczyzna szukał akceptacji i szacunku, na które jako mieszaniec nie mógł liczyć ani w Danweju, ani w Genri. Kiedy w budynku rozległ się trzask zamykanych drzwi, Danin przerwał i zaczął nasłuchiwać. Słyszał stłumione głosy, ale nie rozróżniał słów. Potem pojedyncze kroki zabrzmiały głośniej. Drzwi się otworzyły i weszła Ella. Wybaczcie mi to nagłe wyjście, powiedziała. Właśnie znalazłam kogoś, kogo szukałam i nie mogłam ryzykować, że odejdzie, zanim zdążę z nim porozmawiać. Usiadła i poprawiła cyrkle. Do rzeczy. Prosiłam, żebyście tu przyszli, żeby wyjawić rezultaty moich badań. Zaczęła mówić z zapałem. Mam nadzieję, że przyjmiecie moją radę, ale zrozumiem, jeśli ją odrzucicie. To niełatwa decyzja. Jeśli się zgodzicie, możecie się skontaktować z Mirarem i wytłumaczyć mu, że to konieczne i tymczasowe. Uśmiechnęła się i wyczekująco spojrzała na gości. Tkacze snów porozumieli się wzrokiem. A potem Raeli zwróciła się do Elli. Dziękuję ci za przekazanie nam tych informacji. To pocieszające wiedzieć, że białym tak zależy na naszym bezpieczeństwie. Przekażę twoją radę starszej tkaczy snów, Arlej, i dam znać, co postanowiła. Elli skinęła głową i wstała. Zawiadomcie, gdybyście czegoś od nas potrzebowali. Tkacze snów wstali także i Danin odprowadził ich do wyjścia. Kiedy wracał, Ella stała na szczycie schodów. Ktoś, kogo szukałaś? Zachęcił ją. Uśmiechnęła się posępnie. Tak, skrzyżowała ramiona i zabębniła palcami o ramię. Za chwilę nasi goście wyjdą z zaułka. Już, chodźmy, Danin. Wracamy do Białej Wieży. Razem wyszli na zewnątrz, gdzie czekał zwykły, zasłonięty platten, w którym zawsze tu przybywali. Sięgnęła do klapy, znieruchomiała na chwilę i uniosła palec do warg, nim skinęła, by wszedł do środka. Ktoś już tam był, uświadomił sobie. Dwóch ludzi. Wsiadał powoli i ostrożnie. Jeden z nich to woźnica, drugi to sprzedawca chleba, związany, zakneblowany i przestraszony. Było w tym coś niepokojącego. Danin próbował sobie wyobrazić, co się działo, kiedy Ella i sprzedawca zniknęli z pola widzenia. Czyżby zmusiła mężczyznę, żeby wsiadł do plattenu? Czy go związała? Nie, raczej zrobił to woźnica na jej polecenie. Ella wspięła się do wnętrza za Daninem. Z ponurą miną przyglądała się więźniowi. Skinęła głową woźnicy, a ten wysiadł. Platten zakołysał się, gdy mężczyzna siadł na koźle i popędził Arema. Ten oto Bagem dostał pieniądze za to, żeby obserwować szpital, wyjaśniła Ella. W szczególności miał pilnować tkaczy snów i śledzić ich, jeśli zdoła. I zabijać? Zastanowił się Danin, spoglądając podejrzliwie na młodego człowieka. Co prawda sprzedawca wydawał się przerażony, ale może to dlatego, że schwytała go jedna z białych. Nie miał im robić krzywdy, oświadczyła Ella, ale wiedział, że jest prawdopodobne, iż te informacje doprowadzą do kolejnych zabójstw tkaczy snów. Potrafi zidentyfikować swojego zleceniodawcę i innych zamieszanych w tę sprawę. Myślę, że inni biali też powinni zobaczyć, co odkryłam w jego myślach. Spojrzała na Danina z niepokojem. Ponieważ jeśli ludzie, którzy płacili Bagemowi, nie nosili przebrań, to byli kapłanami.